Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, żeby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest kobieta 19-letnia, aczkolwiek bardzo inspirująca, Zofia Kierner. Witam Cię Zosiu serdecznie.
Dziękuję.
Jesteś aktywistką, feministką, działaczką społeczną. Dopiero co wygrałaś, czy jesteś jedną z 25 najbardziej wpływowych młodych osób w Polsce według Forbesa. Jak się czujesz z tak nieprawdopodobnymi sukcesami, mając lat 19?
Jejku, co tu mogę powiedzieć? Czuję się dobrze, ale są, myślę, że tego dwie strony. Jest poczucie moje własne w stylu fajnie, że jest taki wpływ, że jest recognizability dookoła tego, ale też cieszy mnie bardzo to, że ta praca, którą robię, ma wpływ na innych. Więc efekt mojej pracy, mojej fundacji, mojego aktywizmu naprawdę jest widoczny przez innych i ma naprawdę wpływ na po prostu prawdziwych ludzi z drugiej strony tego aktywizmu.
Powiedziałyśmy o Twojej nagrodzie, jest spektakularna i dopiero co ją wygrałaś, więc Ci serdecznie gratuluję. Natomiast nie powiedziałyśmy, czym się zajmujesz. Proszę Państwa, Zosia jest osobą, która w wieku lat 8, tak 8, stworzyła fundację, która się nazywa Girls Future Ready. Jest tej fundacji prezeską, założycielką i aktywistką. Opowiedz proszę, czym zajmuje się Twoja fundacja i skąd pomysł w wieku lat 8, żeby stworzyć fundację?
Pewnie. Fundacja Girls Future Ready ma na celu pomagać dziewczynom z Polski rozwijać umiejętności, których moim zdaniem szkoła w Polsce nie rozwija. Wyjechałam z Polski, kiedy miałam lat 6, do Finlandii, potem do Stanów, teraz uczę się na University of California, Berkeley w San Francisco i te umiejętności, doświadczenia i obserwacje ze Stanów wraz z funduszami i wolontariuszkami ze Stanów przywozimy do Polski, żeby pomóc dziewczynom z polskich szkół do 24 roku życia rozwijać umiejętności jak pewność siebie, umiejętność prezentacji publicznych, czyli opowiadania o sobie i o swoich pomysłach. Global mindset, czyli świat jest ogromny. Ale często, kiedy wypowiadam te słowa w Polsce, szczególnie przed młodymi dziewczynami, to dziewczyny chcą się od tego kryć, że świat jest ogromny i to jest przerażające, że jest tyle konkurencji. Dokładnie, jest tyle konkurencji, trzeba się napracować, żeby cokolwiek osiągnąć, ale tak naprawdę jest to rzecz fantastyczna. Dzięki temu, że świat jest ogromny, jest tyle fantastycznych osób do poznania, tyle inspiracji i tyle różnych szans dla nas, żeby zakładać biznesy, żeby pracować w dużych firmach, poznawać ludzi, którzy nas inspirują i motywują do przodu. Więc takie umiejętności właśnie rozwija Fundacja Girls Future Ready przez nasze 5 programów. W naszych programach uczestniczy mniej więcej 75 tysięcy dziewczyn z całej Polski.
No, czyli skala jest potężna.
Tak, tak. I staramy się dotrzeć do jak największej ilości dziewczyn, więc dzięki na przykład Forbesowi docieramy do jeszcze większej publiczności.
Ale o tym mówisz teraz z perspektywy twojej wieloletniego doświadczenia mimo młodego wieku. Natomiast jesteś 8-latką. Mieszkasz w Finlandii z rodzicami. Chodzisz do międzynarodowej szkoły. I co się dzieje? Co to jest za impuls, kiedy mówisz, dobra, tworzę fundację? W której pomaga ci zresztą mama wówczas, ponieważ jesteś po prostu małą dziewczynką.
Pewnie, pewnie. Fundacja nie była oficjalnie założona, aż miałam lat 15-16. Kiedy miałam lat 8, zaczęło się od maciupeńkiego projektu, który już zaczął coś robić, żeby pomagać innym i to potem się rozwinęło w większy projekt. Ale wróćmy 10 lat wstecz. Jestem w Finlandii, mam lat 8, mam dwa kucyki, chodzę tylko w różowym i już wtedy w tamtym czasie byłam już w drugiej klasie szkoły podstawowej w Finlandii. Ale skoro rodzice byli Polakami, urodzili się w Polsce, przewracaliśmy do Polski w wakacje i na święta, to pomyśleli, co by się stało, gdybyśmy naszą Zosię zapisali do normalnej polskiej szkoły. Co by się stało, gdybyśmy musieli wrócić do Polski. Ona się uczy po angielsku, uczy się w Finlandii, jest to kompletnie inny system. Więc zdecydowali zrobić mały eksperyment. Zapisali mnie na 2 miesiące przed wakacjami do szkoły polskiej, do której bym chodziła, gdybyśmy zostali w Polsce.
Ach, czyli to była szkoła w Polsce? To nie była w Finlandii jakaś taka szkółka weekendowa, tylko to była normalna szkoła w Polsce?
Oj tak, 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 tak. Okay. Normalna szkoła w Polsce. Przyjechałam, poznałam wiele fajnych przyjaciółek, zaczęłam się uczyć i ja ogólnie bardzo lubiłam się uczyć od najmłodszych lat, więc była to dla mnie ciekawa przygoda, ale potem, to na koniec roku przyszedł czas na końcowe egzaminy, co dla niektórych jest przerażające. Dla mnie to było okej, te egzaminy się w ogóle dla mnie nie liczą, więc jakby po prostu się postaram jak tylko mogę. I o dziwo, poszło mi bardzo dobrze, każdego przedmiotu oprócz z języka angielskiego. A w tamtym momencie mówiłam już praktycznie płynnie w języku angielskim.
Uczyłaś się?
Dokładnie, uczyłam się normalnie, na co dzień mówiłam po angielsku, więc było to dla mnie kompletnym szokiem, że jedyny przedmiot, z którego nie mogłam dostać szóstki, jako 8-letnia dziewczynka, to był właśnie język angielski. A mogłam już płynnie porozmawiać na przykład z panią nauczycielką, przetłumaczyć teksty piosenek moim koleżanką. Osoby, które dostawały szóstki, nie mogły ze mną porozmawiać, ani rozumieć filmów, ani piosenek, czy coś w tym stylu. No i moja 8-letnia głowa sobie wtedy myśli, coś tu się nie składa, coś tu nie gra, po prostu coś się tutaj równo nie dodaje, że jest taka różnica w poziomie. Po drugie, wszyscy nie cierpili chodzić na zajęcia języka angielskiego. Aha. Chodziło się do szarej, smutnej klasy, gdzie wszystkie dzieci się uczyły z czarno-białych kopii podręczników, które tylko wypełniały na tych lekcjach. I lekcje po prostu były nudne, nikt nie chciał na nie chodzić. A ja zawsze lubiłam chodzić na moje dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Finlandii. Pomimo tego, że to były dodatkowe 2 godziny po szkole, dlatego że kiedy przyjechałam do Finlandii, nie mówiłam po angielsku, to musieli mnie tam wytrenować, żebym mogła jednak zrozumieć,
czyli
co się dzieje w szkole.
W ogóle nie mówiłaś po angielsku. Poszłaś do szkoły międzynarodowej po angielsku, emigrując z rodzicami w wieku lat 8, nie mówiąc po angielsku w ogóle.
Dokładnie. Znaczy w wieku 6 emigrowaliśmy i przez te 2 lata nauczyłam się angielskiego. Rozumiem, samym początku miałam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, organizowane przez moją szkołę, gdzie czytali nam, gdzie oglądaliśmy filmy i bajki po angielsku i to było czadowe, to była darmowa telewizja, na którą moja mama by na przykład nie pozwalała, znaczy pozwalałaby na
tyle oglądania
telewizji. A szkoła mówi, super, oglądamy film, a ja mówię, ekstra, tylko że był to film po angielsku i dzięki temu się osłuchaliśmy i czytaliśmy książki, te książeczki mogliśmy brać ze sobą do domu. Proste bajeczki, księżniczki, kucyki, wszystko, ale były te książki i zabierałam je do domu, czytałam, zwracałam i to była taka świetna zabawa, dodatkowa właśnie po angielsku. No i kiedy wróciłam z Polski po takich konkluzjach, może to było po prostu moje ego, które nie mogło dostać szóstki wtedy na tamtym egzaminie z języka angielskiego, ale wróciłam z konkluzją, że coś jest nie tak, że system w Polsce po prostu nie naucza języka angielskiego tak ciekawie, fajnie, ani efektywnie jak ten w Finlandii, w tamtej mojej angielskiej szkole.
Że jest to podejście akademickie do dzieci. Dokładnie. Do dzieci 8-letnich. Małych, młodych, bardzo dzieci. No dobra, i to była ta inspiracja, pomyślałaś, kurczę, coś trzeba tutaj zrobić, coś trzeba zmienić?
Dokładnie, coś trzeba zrobić, coś trzeba zmienić. Mówię, mamo, będę zbierać książki dla tych dzieci w Polsce. Miałam koleżanki, znaczy w tamtym momencie to było dla wszystkich dzieci. Miałam koleżanki, miałam kolegów w tej szkole. Pomyślałam, zbiorę dla nich parę książeczek. Jestem pewna, że dzieci, które chodzą tutaj do szkoły, mają jakieś stare książki w piwnicy u siebie, które przyniosą i będziemy mogli je przekazać. No to moim pierwszym krokiem było pójście do pani dyrektor w szkole mojej międzynarodowej, którą zapytałam, mam taki pomysł, jest potrzeba, czy mogę to zrobić? Nie.
A, czyli też miałaś stoper w Finlandii. To nie jest tak, że
zamknięte przed twarzą. Nie. Kompletnie. Przepraszam. Organizacje takich zbiórek mogą być tylko robione przez rodziców. Rodzice zbierali wszystko. Co tydzień. Ubrania,
wiesz co, się trochę nie dziwi. Ty masz 8 lat, więc szkoła też musi jakoś zareagować. Bo była zaskoczona po prostu może twoją taką aktywną postawą.
Na pewno, ale ja nie miałam zamiaru się poddać. Więc co 2 tygodnie miałam umówiony taki working lunch z moją dyrektorką, żeśmy się spotykały, robiłam prezentację, mówiłam, dobra, no to może taki pomysł, może taka zbiórka, może coś w tym stylu. Aż w pewnym momencie pozwoliła mi to zrobić. Nie wiem, czy to po prostu z nudzenia moimi kolejnymi pomysłami.
Zamęczenia
kompletnego. Że przychodzę do niej co te 2 tygodnie z nowym pomysłem, z nową prezentacją. I może już miała tego dosyć, ale pozwoliła właśnie stworzyć taką zbiórkę, gdzie stworzyliśmy taki konkurs pomiędzy różnymi klasami, gdzie która klasa zbierze najwięcej, dostaje jakąś tam nagrodę, słodycze, coś w tym stylu. No i zebraliśmy nie za dużo, może 100, 150 książeczek. I ja je potem zapakowałam do mojej różowej walizki i tak przez lotnisko w Helsinkach zabrałam tą walizkę i przyjechaliśmy wtedy na święta do Polski. Tak jak zwykle rodzice bardzo dbali o to, żebyśmy my mówili nadal po polsku. Jest to jednak już mój drugi język i pewnie publiczność zobaczy, że czasem wrzucam też słowa w języku angielskim do konwersacji. Ale dbali o to, żebyśmy rozwijali ten język, żebyśmy zawsze wracali do Polski na wakacje. wakacje, na święta, żeby jeździliśmy na obozy, żeby rozwijać ten język, o co jestem im bardzo wdzięczna. Nie byłam wdzięczna wtedy.
W domu też rozmawiacie po polsku, prawda?
Tak, tak, w domu po polsku, ale teraz, kiedy na studiach jestem, to
no tak, to rzadziej bywasz w domu.
Dokładnie, dokładnie. Ale dobra, zabieramy tą walizkę, jestem w przedszkolu, no i rozdajemy te książki. No i widzę taki uśmiech po prostu w oczach dzieci, które dostają coś prostego, jak książkę. Tak naprawdę to jest materiał edukacyjny, który pomoże im nauczyć się czegoś nowego, ale jest to książeczka, która
jest fajna.
Która jest fajna, która jest kolorowa, która ma duże litery. Nie jest to czarno-biały podręcznik, tylko kolory, zdjęcia, książeczki, Lego, Star Wars, wszystko, wszystko, co mogli sobie wymyśleć. Rozdajemy te książki i tak naprawdę od tego się to zaczęło. Kolejny etap tego to bardzo się ta zbiórka po prostu podobała w szkole. Było to fajnie zrobione, dzieci były bardzo zaangażowane, zbierały te książeczki, chodziły do domu, pytały rodziców, a mamo, a czy to mogę przynieść, a czy to, więc...
Zaangażowałaś dzieci, poprzez to zaangażowałaś również rodziców, społeczność szkoły i no rozumiem, że też dyrekcję szkoły. Tak. Natomiast skąd w tobie jest taka determinacja, że tutaj pani dyrektor w tej Finlandii łaziłaś i wzięła się trochę na zmęczenie, potem przywiozłaś, wiesz, to jest wysiłek też, Zosia, na 8-letnie dziecko, ja rozumiem, że było wsparcie rodziców twoich, no bo inaczej byś tego sama też nie mogła zrobić, ale to mogło być tak zwany one-off, tak? To mogło być jednorazowe działanie, a co cię napędzało do tego, żeby później to kontynuować, kontynuujesz to do dziś, czyli 11 lat.
Jest to multiwarstwowe pytanie, bo myślę, że taka determinacja przychodzi z potrzeby. Ja zauważyłam, że naprawdę dużo dostałam od życia. To, że miałam szansę wyjechać z Polski tak wcześnie i naprawdę uczyć się w najlepszych systemach edukacyjnych na świecie. Najpierw w Finlandii, potem w Seattle, potem w Bostonie chodziłam do Phillips Exeter Academy, która jest jedną z najlepszych boarding school na całym świecie, a teraz chodzę na UC Berkeley, który przez Forbesa też był nominowany jako najlepszy uniwersytet w Stanach, więc naprawdę dostęp do edukacji miałam świetny w czasie całego swojego życia i miałam szansę rozwinąć umiejętności, jak pewność siebie, prezentacje publiczne, umiejętność mówienia o sobie i o swoich pomysłach. I dało mi to też dostęp do naprawdę fantastycznych i inspirujących ludzi, o których miałam szansę się uczyć. Ale zawsze, kiedy wracałam do Polski, zauważałam, że po prostu takie same umiejętności nie są tutaj rozwijane. Dziewczyny, szczególnie dziewczyny, są mniej pewne siebie. Dziewczyny nawet nie chcą rozmawiać o sobie i o swoich pomysłach, bo jest to po prostu uważane jako niepoprawne, żeby prezentować siebie w bardzo takim pewnym siebie oku i pokazywać swoje sukcesy. I moim zdaniem to po prostu podcina ludziom skrzydła.
Tak, ale to miałaś już w wieku lat 8 w Finlandii, bo to można powiedzieć, że to jest takie amerykańskie. Także Amerykanie są szalenie otwartym społeczeństwem, że komunikują, mówią o własnych sukcesach, są uśmiechnięci i po prostu mają takie pozytywne nastawienie do życia, nawet jeżeli czasami mają kłopoty, nie widzą powodu, żeby się dzielić nimi ze światem. Z kolei w Polsce za cnotę naszą kulturową, jedną z cnót uchodzi skromność, ja jestem absolutną przeciwniczką tego, ale z drugiej strony jest pycha i tu chodzi o to, żeby wyważyć między tą skromnością a pychą. Ty jesteś Polką, Zosiu, no, jesteś urodzona w Polsce, wychowana na świecie, jesteś bardzo młodą kobietą. Czy ty zawsze miałaś w sobie takie poczucie własnej wartości i poczucie tego, że możesz zmieniać świat i wnieść w coś, w to, żeby młode Polki miały to poczucie własnej wartości, umiejętności komunikacyjne, dążenie do sukcesu i taką odwagę?
Pewnie. Znaczy... Nie wiem, czy w ogóle mam odpowiedź na to pytanie. Ludzie uwielbią to zadawać. Po prostu na każdym wywiadzie uwielbią zadawać pytanie, no a skąd taka misja, taka pasja już w młodym wieku? Nie wiem. Nie wiem, tak po prostu...
Osobowość, tak masz.
Tak po prostu było od samego początku. I myślę, że po prostu poczułam potrzebę. Myślę, że wtedy to jeszcze nie była taka determinacja w stylu, o, to jest mój pierwszy projekt, teraz będę po prostu przez resztę mojego życia stać za edukacją, za prawami kobiet, za prawami młodych ludzi. Nie, to była po prostu potrzeba. Moje koleżanki potrzebowały książeczek, no to zbiorę im parę książeczek.
Czyli początek
i to przeszło.
Był taki trochę przez przypadek, trochę z chęci zmiany tego, że liznęłaś tej edukacji najlepszej na świecie w Finlandii, potem tej polskiej, która ci uwierała i to zrobiłaś z potrzeby serca, a potem po prostu poszło.
Poszło i potem po tym pierwszym projekcie już byłam kompletnie zahaczona, dlatego że podchodzili do mnie ludzie w szkole, a kiedy następna zbiórka? A znalazłam nową paczkę książek, to kiedy mogę ci ją przekazać? No, na następnej zbiórce, no w przyszłym roku albo za 6 miesięcy. I to zaczęło się robić taką coroczną zbiórką. I teraz jest to jeszcze już jednym z naszych projektów, nadal w fundacji. I z tych 50-150 książeczek na samym początku rozwinęło się do 50 tysięcy, które już były przekazane wielą różnym szkołom podstawowym, przedszkolom, szpitalom dziecięcym tutaj na terenie całej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. I taki projekt naprawdę, to była taka pierwsza, po prostu takie pierwsze nasionko, które było zasadzone i to potem rozkwitło, szczególnie kiedy się przenieśliśmy do Stanów.
Jesteś niesamowicie imponującą, inspirującą kobietą, 19-latką, proszę Państwa. Ten podcast ma charakter taki z jednej strony feministyczny, więc rozmawiam z inspirującymi kobietami, z drugiej strony chcę bardzo rozmawiać też o dyskryminacji, o takich, takim niepoważnym traktowaniu różnych ludzi, czy nierównościowym. Chciałam się zapytać o dyskryminację ze względu na wiek. Na ogół się mówi o tej dyskryminacji ze względu na takie seniority, na to, że człowiek jest już starszy, więc bywa dyskryminowany. Natomiast ciebie chciałam zapytać o dyskryminację ze względu na twój młody wiek i działalność społeczną poważnej fundacji jako nastolatka, którą nadal jesteś. Czy dotyka cię taka dyskryminacja i jak sobie z nią radzisz?
Bardzo, bardzo często. Od najmłodszych lat nawet, jak nawet od pierwszych zbiórek, tak jak mówiłam z panią dyrektorką, która potem okazała się bardzo inspirującą osobą i moją mentorką przez jakby czas rozwinięcia tego programu, ale od razu odpowiedzi typu nie, albo przepraszam, to jest tylko dla rodziców, to jest tylko dla dorosłych, wróć kiedy będziesz starsza. Potem kiedy fundacja już oficjalnie była zarejestrowana jako Girls Future Ready i zaczęliśmy zbierać środki, to chodzenie do sponsorów albo na spotkania poważniejsze biznesowe, gdzie jest się najmłodszą osobą w pokoju, często też jedyną kobietą i to przy okazji najmłodszą i kobietą, jak się siedzi dookoła dużego stołu, albo nawet jak się jeszcze nie usiądzie przy tym stole, się wychodzi z windy, wchodzi się przez drzwi i od razu jest pytanie, no a ty kim jesteś? My tutaj z prezeską Girls Future Ready mamy się spotkać. To ja, dzień dobry, Zosia Kierner, chciałam zaprezentować wam fundację. No dobrze, no ale gdzie dyrektorka, ta dorosła, albo gdzie twój rodzic? Jest to oczywiście bardzo bolesne, że rzeczy, które się robi, pomimo tego, że są rezultaty, że są dziewczyny, które przeszły przez nasze projekty i naprawdę rozwinęły swoje własne biznesy, podcasty, zaprojektowały swoje własne ciuchy, które są teraz sprzedawane w sklepach tutaj w Polsce. Naprawdę robią ogromne rzeczy dzięki mentorom, które przywożę ze Stanów, albo przez spotkania i warsztaty, przez mentorki, które łączymy je tutaj w Polsce. To są te rezultaty. Jest skala 75 tysięcy dziewczyn, które są dotykane.
Skala, oczywiście.
Ale i tak brakuje połączenia pomiędzy dorosłym a młodą osobą, nawet jeżeli jest sukces albo potencjał.
Ale wiesz, to jest niesamowite, że jak patrzysz na dwie największe gospodarki świata, czyli na Stany Zjednoczone i Chiny, jak patrzysz na Silicon Valley, tam jest szereg startuperów, którzy są bardzo młodymi dorosłymi, czyli wczesne dwudziestolatki, albo nastolatki. I tam i fundusze inwestycyjne, i duży biznes technologiczny traktuje bardzo poważnie ten młody intelekt.
Tak.
To jest ten narybek z znakomitych uniwersytetów, na którym studiujesz. Dokładnie. To samo jest w Chinach. Natomiast Europa, wydaje mi się, że my jesteśmy szalenie konserwatywni i kompletnie nie doceniamy intelektu i potencjału młodych ludzi. Czy widzisz te różnice geograficzne, że w Stanach inaczej jesteś traktowana niż w Polsce?
Bardzo. Są nawet całe venture capital firms w Stanach, które są zorganizowane tylko dla młodych ludzi. Na przykład jest Dorm Room Fund dla osoby, które zakładają swoje biznes w swoim dorm roomie w Stanach.
Czyli w akademiku.
Dokładnie, w akademikach, na studiach, ale czegoś takiego brakuje w Polsce. O tym właśnie rozmawiałam na moim TED Talku w te wakacje, gdzie mówiłam o tym, że tracimy taki potencjał, że są osoby, które mają pomysły na biznes i widzą po prostu świat z innej perspektywy, ale czy to po prostu różnica tego, że osoby, które są starsze, czują, że nie mają respektu dla młodszych ludzi, czy po prostu
A spotykasz się z tym, że po prostu jesteś ignorowana? Też mówiliśmy o tej dyskryminacji, mówiłyśmy przed chwilką, że dobrze, dziewczyno, dorośnij i wróć za 10 lat, czujesz to?
Bardzo, bardzo. Czasem pod nawet moimi postami na LinkedInie są komentarze w stylu: a dlaczego ty tylko pomagasz dziewczynkom? A co ty sobie myślisz?
No,
dlaczego to? Dlaczego to? I myślę, że dlatego, że jest się młodszą osobą, to ludzie zadają więcej pytań. Że musisz zawsze uzasadnić
swój sukces.
Rozmawiam
z dojrzałymi feministkami i też jest pytanie, po co wy się wspieracie nawzajem? Dlaczego nie mądrych mężczyzn? No, oczywiście można wspierać kogo się chce albo mieć różne cele działalności, więc myślę, że to może nie jest kwestia twojego wieku, ale bardzo jest to przykre, że doznajesz takiej dyskryminacji ze względu na to,
myślę,
że jesteś młoda.
Jeszcze kolejnym tematem, który jest często dotykany, to A czy to wszystko zrobili dla ciebie dorośli?
A, czyli niewiara zrobili w ciebie?
Dokładnie, niewiara jakby w moją własną pracę i moją misję. Też, tak jak ty mówiłaś, jak miałaś 8 lat, to oczywiście z pomocą rodziców, co...
No ale ty byłaś małym dzieckiem, wiesz, no to już
nie,
jest...
Nie mówię, że jakby jest w tym ogromny błąd, oczywiście mam ogromne wsparcie rodziców, ale jest to komentarz, który się pokazuje za każdym razem. Mhm. Wsparcie rodziców, pomoc rodziców, rodzice zrobili, rodzice wymyślili... I myślę, że po prostu w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej szczególnie nie ma takiego zrozumienia, że młody umysł też może coś wymyśleć przed tym, kiedy jeszcze przejdzie całą tą swoją edukację i studia i dopiero w wieku 45 lat może zakładać biznes.
Tak.
Tylko naprawdę jako młoda osoba mamy taką perspektywę na świat, której po prostu nie mają dorośli. Wiemy, co my potrzebujemy i jaki my chcemy widzieć świat za 20 lat. Mhm. Bo kiedy mamy lat 19, 20, 25, to w tym momencie możemy zacząć kształtować świat taki, jak chcemy go widzieć za 20 lat. I jeżeli nie mamy szansy wytrenować się i popełnić parę błędów nawet po drodze, to po prostu tracimy taki ważny czas i nasz świat za 20 lat będzie wyglądać dokładnie tak samo. Mm. Albo dopiero wtedy będziemy kreować świat tak, jak my chcielibyśmy go widzieć 20 lat przed, a wtedy już nowa generacja tego tak nie będzie chciała widzieć. Politycy są zawsze, znaczy z tego co widzę, bardzo starszymi ludźmi, którzy myślę, że kreują świat...
Starszy mężczyzna jest, dokładnie, to wiesz, dojrzały mężczyzna w średnim wieku.
Dokładnie. Którzy kształtują świat tak jakby na oni... Dokładnie,
tak,
na swoje podobieństwo, ale bo tak jak oni by chcieli, żeby ten świat wyglądał 30 lat wstecz. A tak nie może być. Nie możemy tak tworzyć świata. Musimy słuchać trochę młodych pomysłów, dlatego myślę, że aktywizm jest taki popularny.
Tak.
My potrzebujemy kobiety w polityce, potrzebujemy kobiety w biznesie, żeby następny Elon Musk był młodą kobietą.
Tak, to uwielbiam, że o tym mówisz. Młodą Polką.
Młodą Polką, dokładnie. Młodą Polką. Ale najważniejsze, młoda dziewczyna, która ma nowe perspektywy, pokaże, że ona też potrafi i że naprawdę doda też skrzydłom większej ilości dziewczyn. Mam nadzieję, że to, co ja robię, kiedy są, na przykład, jeżeli młode dziewczyny słuchacie tego teraz, to mam nadzieję, że wierzycie w to, że to, co ja robię, naprawdę nie jest aż takie trudne. To się wydaje, że to jest takie trudne i że to trzeba zacząć tyle lat przed, ale naprawdę nie trzeba i jest to możliwe, żeby zacząć w każdym momencie, żeby rozwinąć dokładnie to samo, co ja robię, coś większego, lepszego, bardziej
innowacyjnego. No dobra, ale jak się zgłosić do ciebie, Zosia? Bo tutaj zrobiłaś taki apel do młodych dziewczyn, to jest super. Dziewczyny, zgłaszajcie się do Zosia. Co zrobić? Opowiedz.
Pewnie. Opowiem wkrótce o naszych programach. Tak. Nasze programy, jest ich 5, rozwijają umiejętności, które wyczytałam wcześniej.
Tak.
Pewność siebie, prezentacje publiczne, mentorship i tak dalej. Pierwszy program to program Her Story. Jest nasz program mentoringowy, który używa umiejętności obserwacji ze Stanów. Czyli jest to mentoring, który jest bardzo jeden na jeden i jest bardzo hands-on. Mhm. Mentoring w Europie często wygląda dokładnie tak. Torotko, powiedz mi, bo ja nie wiem, co ja powinnam zrobić, ja muszę podjąć decyzję, jaką pracę chcę wybrać, to pogadajmy sobie nad kawą. Nie. Moim zdaniem mentoring tak nie powinien, znaczy oczywiście jest to jedna część mentoringu, ale mentoring nie może tylko tak wyglądać. Mhm. Nasz mentoring polega na tworzeniu projektów. Przykład, nie wiem, czy kojarzysz Boutique Risk Made in Warsaw.
Oczywiście.
Jedno właśnie założycielek jest Klara Kowcun, która współpracuje z Fundacją Girls Future Ready i była mentorką w programie Her Story. Pokazujemy taką mentorkę na naszych social media, mogą się wtedy zapisać pod taki mentorship dziewczyny i z tego wybrana jest jedna, która ma szansę przejść przez 3-miesięczny projekt z nią. Dziewczyna, Marysia, miała ogromną pasję do ciuchów, do projektowania i zapisała się do tego projektu i dzięki temu, że pracowała z Klarą, mogła od samego początku zaprojektowania stworzyć swój własny kombinezon, który jest teraz częścią kolekcji Riska. Naprawdę od projektu w stylu weszła do pracowni, mogła sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, zaprojektowała projekt od szkicu do tworzenia pierwszych przemiarek, do wybrania materiału, do sesji zdjęciowej, po prostu od A do Z, kompletny projekt i nauczyła się w tym tyle. Teraz miała już swój własny biznes, który się nazywa Tkanki, bardzo wam wszystkim polecam. Który jest biznesem sustainable fashion i dzięki tym umiejętnościom może teraz rozwijać rozwijać ten biznes na skalę umiejętności, które rozwinęła.
Ale gdzie aplikować? Adres podaj jakiś, coś, no, gdzie te
podaję,
dziewczyny
podaję.
Mają...
Przepraszam, moja wina, podaję. Adres na naszych social media. Słuchajcie, jesteśmy młodą fundacją, działamy dla młodych dziewczyn. Nic już strony www nie będzie co 4 dni sprawdzał o nowe update'y. Followujcie nasze social media, Girls Future Ready na Instagramie, na Facebooku i na LinkedInie. Mam nadzieję, że macie już LinkedIna. Na LinkedInie polecam naprawdę nasze programy. Mamy tak, mentoringowy, mamy projekt, gdzie łączymy dziewczyny jeden na jeden z parą w Stanach. Jest to program, który się nazywa Girls Global Ready. Mm-hmm. Dziewczyny dostają mentorkę w Stanach, która jest w ich wieku i rozmawiają ze sobą, rozwijają język angielski, poznają nowe kultury. Mm-hmm. Jest to taki fajny, przyjacielski projekt. I w czasie tego projektu też biorą udział w różnych challenge'ach, mm-hmm. zbierają punkty, dostają nagrody i na sam koniec nagrodą największą jest para, która ma najwięcej punktów, wygrywa wyjazd do Nowego Jorku, żeby się poznać. Mm-hmm. Czyli dziewczyna z Polski przyjeżdża i może poznać swoją mentorkę w Stanach. Mm-hmm. Program Hair Story Masterclass jest nogą Hair Story, gdzie mentorki przychodzą i prowadzą 1,5 godziny warsztaty online, gdzie można się nauczyć, jak zakładać profil na LinkedInie, jak się profesjonalnie ubrać, mm-hmm. Jak zbierać fundusze na swoje inicjatywy, co trzeba, żeby założyć biznes i tak dalej, i tak dalej. I jest oczywiście program z książkami. Teraz rozwijamy projekt Together for Ukrainian Girls, gdzie pomagamy dziewczynom z Ukrainy, które przyjechały tutaj do Polski. Łączymy je w pary z dziewczynami w Polsce, gdzie jeden na jeden oprowadzają się po miastach. Prowadzimy zajęcia języka polskiego. Pomagamy dziewczynom z powrotem do edukacji. Organizujemy zbiórkę, która będzie przeznaczona na kupowanie materiałów szkolnych, żeby dziewczyny mogły wrócić do szkoły. Partnerujemy też ze szkołą w Miami w Stanach, która jest szkołą mm-hmm. online, mm-hmm. Która zasponsorowała 200 scholarshipów dla dziewczyn z Ukrainy, które są w tym momencie w Polsce, żeby mogły za darmo uczyć się w ich systemie albo po angielsku, albo po, mam nadzieję, że niedługo będzie szansa też po ukraińsku, jak mm-hmm. ten projekt będzie rozwinięty, to dziewczyny dzięki naszej zbiórce dostaną komputery, żeby mogły brać udział w takich zajęciach w jednej z najlepszych tych szkół w Stanach online. Mm-hmm. Więc
czyli
dzieje się.
Reagujesz też dzieje się. Jako fundacja. Reagujemy. Na straszliwą mm-hmm. potworność wojny, która trwa w Ukrainie i pomagacie aktywnie ukraińskim uciekinierkom w Polsce w edukacji i w tym, czym się zajmujecie jako fundacja, czy ty jako
dokładnie,
prezeska fundacji.
Dokładnie, wsparciu, edukacji. Zrobiliśmy coś podobnego też, kiedy COVID uderzył. Mm-hmm. To, co jest dla nas naprawdę najważniejsze, że pomoc nie jest po prostu przez pierwszy miesiąc awarii, a potem jej nie ma. Myślę, że jest wiele organizacji, które jak widzą, że jest problem, to pomagają. Okej, zrobiliśmy swoje, mm-hmm. wy już.
Okay. Wiesz, to jest na początku taki zryw, tak jak dokładnie. W Polsce jest ten zryw mm-hmm. i on jest bardzo potrzebny, mm-hmm. tylko że później większość ludzi mówi, że to nie jest sprint, tylko maraton, zatem dokładnie. Musimy pomagać
dokładnie,
w sposób...
długoterminowo.
Tak,
właśnie w czasie COVID-u założyliśmy projekt Together for Teachers, z czego mm-hmm. właśnie Together for Ukrainian Girls, gdzie łączyłyśmy całe klasy języka angielskiego w Polsce z native speakerami w Stanach. Mm-hmm. A potem z naszej analizy to było ponad 75% studentów, co brało udział w tym programie, to był ich pierwszy kontakt z native speakerem w języku angielskim, który przychodził na ich zajęcie na Zoomie czy na Teamsie mm-hmm. Online i mieli szansę z nimi porozmawiać, pouczyć się z nimi i tacy mentorzy byli w tych klasach przez całe 2 lata COVID-u, mm-hmm. a nie tylko przez pierwsze 2 miesiące. I dzięki temu 10 tysięcy dzieci z Polski miało szansę porozmawiać z native speakerem, posłuchać, zadać pytania, nauczyć się nowej kultury i po raz kolejny zrobić zajęcia języka angielskiego bardziej ciekawe i bardziej wartościowe.
I takie bardziej autentyczne, naturalne, nie akademickie, co dla młodzieży i dzieci to jest nie do przyjęcia. Mhm. Zosiu, skąd ty bierzesz, to może źle zapytanie, skąd się biorą dziewczyny, które biorą udział w tych programach? Bo to trochę tak brzmi też, że takie programy są dla dziewczyn, mhm. które chcą się zaangażować, mhm. które chcą się rozwijać i które widzą swój potencjał. Czyli trochę to jest paradoks, bo ty chcesz rozwijać ten potencjał, mhm. ale one wiedzą, że ten potencjał mają. Mhm. Jak dotrzeć do dziewczyn, które może są gdzieś zahukane i potrzebują pomocy, ale same w sobie tego nie wskrzeszą?
Pewnie. Parufrontowo. Nie jest to proste,
no nie jest,
dlatego już rozwijamy te projekty naprawdę od dłuższego czasu. Często są to dziewczyny z polecenia, na przykład słuchaj, ja jestem w fundacji Girls Future Ready, jest nowy projekt, powinna się zapisać do swojej koleżanki na przykład, albo do dzieci, albo do koleżanek u siebie w szkole. Albo na przykład mamy na Facebooku widzą program,
tak.
Córciu, zapisz się. czemu nie? Spróbujemy.
Czyli są... pocztą pantoflową to idzie w
pocztą pantoflową. Na naszych social media oczywiście tak. Te posty są wypromowane. Oczywiście nie można ukryć, że często w naszych programach uczestniczą dziewczyny, które już są, mają już jakąś motywację, żeby coś osiągnąć, ale jeszcze nie wiedzą co, gdzie, jak i trochę potrzebują dodatkowego jeszcze wsparcia. Ale są takie osoby, które... I myślę, że tych dziewczyn w Polsce jest naprawdę dużo. Bardzo dużo. I one potem mają koleżanki, które może jeszcze nie są aż takie pewne siebie, ale je też wciągną do programu i naprawdę mają szansę się rozwijać razem i uczyć się tylu fajnych umiejętności, żeby potem kolejne dziewczyny jeszcze zapraszać. Jesteśmy teraz w procesie otwierania naszego programu ambasadorek, które będą w szkołach rozwijać, też rekrutować większą ilość dziewczyn do programu. Więc lekko pocztą pantoflową, lekko po prostu rozwijając się na social media.
Tak organicznie. Dokładnie, to nie jest wielkie kampanie, nie. Tylko po prostu idziecie, robicie swoje.
Dokładnie. I kto nas znajdzie, bierze udział. Więc jak ktokolwiek teraz słucha, zapraszamy do Girls Future Ready, ale te rzeczy typu media, podcasty, artykuły, tak jak nagroda Forbes'a 25 Under 25.
No, gratuluję, to jest naprawdę wspaniała nagroda. Jedna z 25 najbardziej wpływowych Polek jest teraz u nas, proszę Państwa, także szał. Słuchaj, czy jesteś kujonką?
Myślę, że kiedyś byłam bardziej niż teraz jestem, dlatego że szczególnie kiedy zaczynałam edukację, miałam perspektywę w stylu szkoła to wszystko.
I miałaś tak?
Miałam tak. Tak, przez pierwsze przynajmniej 5, 6, 7 lat szkoły byłam bardzo po prostu skoncentrowana. Szkoła jest najważniejsza, muszę się dostać na dobre studia, żeby potem dostać dobrą pracę i myślę, że tak myśli 99% całego świata. Nie tylko Polski, ale też Ameryki, Finlandii. Naprawdę całego świata. Ale potem się zauważa, że szkoła to jest tak naprawdę tylko papierek, tak. Który się dostaje po 12 plus 4 plus ile jeszcze tam się chce lat. Dostajesz papierek i to w sumie certyfikuje, że możesz dodawać, pisać nie wiem, po polsku, po angielsku i czasem też po hiszpańsku. I to naprawdę to tyle. Ja teraz studiuję Data Science i Business na UC Berkeley i to też oznacza, że umiem kodować. Tyle. Tak naprawdę to tyle to certyfikuję. I zauważyłam, że jeżeli się tylko koncentruję na szkole, to traci się tyle innych rzeczy. Dlatego pracuję w fundacji. Jestem też w klubie konsultingowym na Berkeley. Prowadzę też...
The Crypto Club, o tym chcę pogadać. Dokładnie, też, bo poprowadzę. To po prostu jest ciekawe, żeby odczarować trochę kryptowaluty, które są nowe, ale stare. No z perspektywy twojego wieku to są stare, bo mają prawie 10 lat, tak? Czy tam 10 lat. Natomiast skąd ten pomysł, żebyś była członkinią The Crypto Club?
I w ogóle... A jestem nawet jeden z założycielek tego klubu.
Proszę bardzo, więc... proszę państwa, wiadomo, a propos kujoństwa. To...
Ale właśnie o tym mówię, że to są inne rzeczy, które robię poza
ale znowu to jest działalność edukacyjna, tak? To jest taka działalność...
Tak, ale jest to działalność, która ma też pomagać innym, rozpowszechniać edukację o kryptowalucie, o inwestowaniu. As a whole. Tak jak mówisz, Bitcoin był założony w 2012 roku. Tak. Jakby już minęło 10 lat. Wszyscy wiedzą, że to jest coś, że możesz zainwestować i potem obudzisz się następnego dnia no
i masz
40
milionów.
Tysięcy.
Tak.
Dokładnie.
Proszę Państwa, nie do końca.
Nie do końca, bo można czasem zainwestować te 7 milionów, a obudzisz się następnego dnia i masz 100 dolarów. Tak. Więc jest to dwustronne są drzwi, ale... Lubię myśleć o tym, jak będzie wyglądać przyszłość. Bardzo mnie interesuje to, co teraz Facebook buduje, czy cokolwiek to będzie właśnie Metaverse. Myślę, że Web3 i taka decentralizacja różnych naszych systemów będzie coraz bardziej popularna.
Czyli interesuje się też technologią, rozumiem? Takim aspektem technologii i społeczeństwa.
Dokładnie. I o tym, jak technologia będzie miała wpływ na biznes i w ogóle na cały świat, na społeczeństwo, na ludzi, na kontakty pomiędzy ludźmi. Czy tak naprawdę będziemy siedzieć z takim VR headsetem cały dzień.
Mnie
tak
to trochę przeraża, powiem ci. Jestem inne pokolenia oczywiście, ale ja bym nie chciała. Ja wolę pojechać do Grecji na plaży posiedzieć, no wiesz, niż siedzieć z tym po prostu
VR-em. Homofonem dużym. No. To prawda, no ale z drugiej strony, kiedy ktoś wymyślił telewizor, to wszyscy mówili, nikt nie będzie siedzieć teraz przed tym i marnować swój czas, tylko oglądając telewizję, kiedy przedtem mieli radio i tylko jakby słuchali radia.
Tak, więc, tak.
Więc bardzo mnie to też ciekawi. Ale tak jak widzisz, mam bardzo wiele zainteresowań, ale można tylko robić parę rzeczy naraz.
Tak, dokładnie. Trzeba być skoncentrowanym. O to za chwilę zapytam, natomiast najpierw chciałam zapytać, jeszcze pociągnąć wątek kujoństwa, dlatego że kujoni na ogół nie są lubiani. Czy ty, Zosiu, jesteś lubiana? Czy ty masz paczkę, grono przyjaciół? Czy ty chodzisz czasami na, nie powinnam powiedzieć na piwo, bo to jest nielegalne w Stanach, ale w Polsce jest legalne w twoim wieku. Czy ty po prostu masz czas na bycie taką nastolatką, wiesz, pojechanie na weekend nad morze i przeputanie weekendu bez sensu na gadaniu, siedzeniu na zachodzie słońca i piciu piwa na plaży.
Mam. Mam czas, obiecuję.
I czy lubisz to robić? Czy lubisz takie po prostu...
Lubię, bardzo.
Czy masz przyjaciół?
Tak, mam przyjaciół. Oni pewnie tego nie będą słuchać, bo nie rozumieją tego, bo jest to w języku polskim, a większość jednak już przyjaciół od 12 lat mieszkam w Stanach, więc są za granicą, są w szkole, mieszkam w pokoju czteroosobowym w szkole, więc mam po prostu najlepsze koleżanki, z którymi mam szansę mieszkać. Przed przyjazdem do Polski byłam w Santa Barbara, gdzie moja koleżanka uczyła mnie, jak surfować, i żeśmy właśnie siedziały na plaży, oglądały zachód słońca, może bez piwa, ale
tam byłyśmy. Chodzi o taką beztroską młodość, takie trochę, w cudzysłowie, marnowanie czasu, ale taką beztroskę, bo później człowiek wpada w dorosłe życie i tej beztroski jest coraz mniej, a ty jesteś tak niezwykle zorganizowana, zajęta i skoncentrowana na tym, co chcesz zrobić, więc zastanawiam się, czy masz taki malutki czas na życie poza swoimi wszystkimi zajęciami.
Mam, obiecuję. Jestem oczywiście przyklejona do mojego kalendarza, komputera, telefonu, spotkań i tak dalej, bo jednak jest to dla mnie ważne i myślę, że to co robię jednak nadaje mi dużo energii, którą potem mam szansę też przełożyć na życie socjalne. Szkoła może być bardzo wyczerpująca. Berkeley jest jednym z najtrudniejszych uniwersytetów na świecie, gdzie naprawdę uczysz się ciągle, przedmioty są trudne, uczysz się 60 godzin do egzaminu i dostajesz truje. I to jest sukces, więc jest to oczywiście trudny świat, do którego trzeba się przyzwyczaić, ale jest czas też na to, szczególnie jeżeli jest się dobrze zorganizowany. Moja mama zawsze mi mówiła, że jeżeli masz dobre priorytety, to znajdziesz czas na wszystko.
Zgadzam się z mamą.
Dokładnie, ale to też znaczy, że trzeba coś poświęcać po drodze.
Ale mówiłaś o tym, zanim weszłyśmy do studia, rozmawiałyśmy o tym, że człowiek może mieć maksymalnie 3 priorytety, żeby nie oszaleć i żeby być skutecznym. Jakie są twoje 3 priorytety?
Trzy priorytety w tym momencie to fundacja. Jest jeden z moich numer jeden priorytetów. Dodam jeszcze, że jest 9 godzin różnicy czasu pomiędzy San Francisco a Polską, więc spotkania mam o 5, 6, 7 i 8 rano przed szkołą, a potem mam szkołę od 8 do 16, a potem jakiekolwiek dodatkowe zajęcia, więc oczywiście jest to bardzo dużym priorytetem. Wywiad na Forbes 25 under 25 było 2:30 nad ranem, ale był i się udał, więc oczywiście są takie poświęcenia. Kolejnym priorytetem w tym momencie to też jest szkoła i jakiekolwiek rzeczy zaangażowane ze szkołą, na przykład Crypto Club, czy Berkeley Business Society, czyli ten klub konsultingowy, w którym jestem, jest to oczywiście też duża część mojego życia profesjonalnego. Jeszcze nie wiem, co będę chciała robić w przyszłości. Wiem, że masz to pewnie na swojej karteczce. Co ty chcesz robić za 15 lat? Nie wiem.
Nie mam tego pytania, zobacz. Nie I mam tego pytania, ale ty nie wiesz.
Cieszy mnie to bardzo, bo zadają mi to pytanie po prostu na każdym wywiadzie. Czy ty chcesz wejść do polityki? Pamiętam, że siedziałam kiedyś w Dzień Dobry TVN tutaj w Polsce i po prostu na te po prostu live telewizji zostało pytanie, a czy ty kiedyś myślałeś, żeby pójść do polityki? Nie wiem.
Jeszcze nie, ale nie wykluczam. Nigdy nie wiadomo,
ale nie jest to może moja planowana ścieżka życiowa. Może biznes, może najpierw duża
korporacja. Dobra, powiedziałaś dwie rzeczy, powiedziałaś fundacja i studia. Co dalej? I trzecie?
Życie socjalne. Mam 19
czyli
lat.
Czyli plaża i zachody słońca, o których rozmawialiśmy.
No.
Życie towarzyskie.
Dokładnie, życie towarzyskie i naprawdę poznawanie jak największej ilości ludzi. Mnie bardzo kręci poznawanie nowych ludzi, słuchanie nowych historii. Dlatego mieszkam w pokoju czteroosobowym, mimo że mogłam mieszkać w jedynce.
Tak.
Dlatego, że lubię być otoczona innymi ludźmi, którzy są pozytywni, mają energię, chcą działać, pracować, szaleć i bardzo mi się to podoba, więc bycie społecznym, socjalnym bardzo po prostu pomaga mi to całe napięcie, które czasem mam przed spotkaniami czy wystąpieniami na różnych konferencjach, na przykład na TEDx Warsaw, tak trochę odpalić. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Więc
ale masz czasami taki stres, takie zmęczenie, myślę, kurczę, nie, no, po prostu wzięłam sobie za dużo na głowę, już naprawdę potrzebuję odsapnąć.
Tak, dzisiaj rano, kiedy wstawałam z 9-godzinną różnicą czasu, poszłam spać wczoraj i się obudziłam, ale tak naprawdę kiedy wstałam, to była dopiero 11 wieczorem, tak biologicznie, więc moje ciało pomyślało, to po cholerę ty spałaś od 5 do 10, a teraz wstałaś i będziesz po prostu
wykończona
i będziesz teraz normalnie funkcjonować cały dzień. Po co? No ale są takie momenty, ale to przez jet lag, nie przez wyczerpienie, ale są momenty zmęczenia nad pracą domową, nad nad fundacją.
A zawaliłaś coś kiedyś? Masz tak, że ci się zdarza zawalić? Czy ty nie odpuszczasz na tyle, żeby zawalić?
Wiesz co?
Wszystko jedno, egzamin, spotkanie, wszystko jedno, cokolwiek, zawalić, tak centralnie.
Kurczę. Myślę, że czasem żałuję, że nie mam czasu, żeby się lepiej przygotować na niektóre rzeczy. Chujesz. Więc może nie, że... trochę. Ale nie, że coś zawaliłam, że się w ogóle nie pokazałam, że nie zdałam, że coś by po prostu kompletnie nie wyszło.
A zdarzyło ci się nie zdać albo zaliczyć jakąś pałę, albo taki, mieć, wiesz, jakąś taką porażkę, która dla ciebie była bolesna?
Wiesz co, nie w szkole, nie, znaczy nie, że nigdy nie dostałam w ogóle F na przykład z egzaminu, tak. Dlatego że czasem na Berkeley F to jest najlepsza ocena, którą można dostać w stylu średnia klasy.
Czyli
to
nie
30%,
zdane,
a ty dostajesz 50%,
tak.
Ale są momenty po prostu większej słabości, gdzie po prostu się wydaje, że wszystko nie wychodzi. Że się robi jedno
co, Zosia,
spotkanie.
Ja o to pytam dlatego, że pytam o to też bardzo wiele gości moich inspirujących kobiet. Nie ma w życiu takiej możliwości po prostu, i to mówię z perspektywy swoich doświadczeń życiowych, że wszystko się uda. Ponieważ życie jest czarno-białe, czasami jest szare, ale czasami zdarzają się spektakularne porażki, które nas też na ogół czegoś uczą. Trzeba z nich wyciągnąć wnioski. I to jesteś niezwykle pozytywną, inspirującą kobietą. Natomiast no, prędzej czy później pewnie zdarzy się jakaś klapa. No po prostu. I pytanie, czy jesteś na nią gotowa.
Myślę, że klapy się zdarzają po prostu w serii, niestety.
A, rozumiem, że czekasz na klapę.
Dokładnie, że się wstaje rano i pierwsze spotkanie nie wychodzi, drugie nie wychodzi. Idziesz na lekcję, pop quiz na przykład, egzamin i znowu jakby jest problem, bo się po prostu jest, myślę, że to się potem buduje na stresie, tak, że jak już coś ci nie wyjdzie, dokładnie, to jesteś coraz bardziej zestresowany i bardziej. I oczywiście są takie dni. Dla mnie też porażki są trochę też takiej dyskryminacji, że jakby, że ludzie nie rozumieją, dlaczego robię to, co robię, że się wchodzi do pokoju, a gdzie dorosły, gdzie twój rodzic,
tak.
Po co tu jesteś, dlaczego... Albo dlaczego do mnie podchodzisz, dlaczego ze mną rozmawiasz? No właśnie na evencie, gdzie się żeśmy poznały, to tak ja do ciebie podeszłam i się
zapytałam. Nie, to
po
musimy opowiedzieć w ogóle, bo to jest wspaniała
opowieść. No to opowiedz historię, a potem powiem konkluzję.
Dobrze, proszę Państwa, poznałyśmy się tak, że na evencie Fundacji Vital Voices Global Mentoring Walk, który jest eventem mentoringowym, gdzie mentorka i mentee chodzą na spacer mentoringowy po Łazienkach Królewskich w Warszawie, po spacerze i mentoringu odbywało się swoistego rodzaju taka kawa, taki event networkingowy. Podchodzi do mnie Zosia i mówi: dzień dobry, jestem Zosia, cześć, miło mi cię poznać, opowiedz coś o sobie, poznajmy się. Ja jestem człowiekiem naprawdę kontaktowym, uważam, że jestem otwarta i komunikatywna. Ty mnie tak zaskoczyłaś, Zosiu, zaskoczyłaś mnie w sposób zachwycający, bo ewidentnie siedzimy tutaj razem i rozmawiamy. Natychmiast się umówiłyśmy, wymieniłyśmy się kontaktami i stąd ten podcast. Natomiast to nie jest powszechne ani w Polsce, ani to nie jest powszechne. Myślę, wiesz co, żeby młoda dziewczyna była tak przebojowa. Mi się to bardzo podoba, to było wspaniałe i się bardzo cieszę, że się poznałyśmy, ale zaskoczyłaś mnie. Naprawdę potężnie. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby powiedzieć: hej, cześć, poznajmy się?
Słuchaj, siedziałaś za mną na tych głównych prezentacjach i tak, takim zaproszeniu na scenie. No i byłaś taką super pozytywną, energetyczną osobą, to pomyślałam: okej, no to jest mój styl. Podoba mi się. Ta za mną tutaj. No i myślę, no to muszę ją poznać, ale nie było momentu. Tak. I widzę, że ty już wychodzisz.
Tak, ja bo wychodziłam.
Cześć, myślę, żeś mnie jeszcze nie poznały. Cześć, jestem Zosia, może opowiesz mi trochę o sobie.
Tak.
I lubię to bardzo robić, dlatego że tak się poznaje naprawdę fantastyczne osoby.
Tak.
Dodam też, że zrobiłam podobną rzecz do praktycznie 40% tamtej hali networkingowej, bo naprawdę nigdy nie wiesz, kogo poznasz.
Tak.
Czasem poznasz osoby, czasem poznasz osoby, z którymi możesz potem współpracować, na przykład na tym podcaście. Czasem poznasz osoby, którym możesz pomóc, możesz zaprosić do programów Girls Future Ready. Tak właśnie poznałam wiele mentorek w programach Herstory, wiele naszych gości do Herstory Masterclass, do których ja też cię zaproszę po tym spotkaniu, więc naprawdę myślę, że wychodzą z tego naprawdę fajne potem współprace i tak naprawdę nic nie tracisz. Coś
to jest dokładnie to, co powiedziałaś. To powiedziała profesor Ola Przegalińska, która była gościnią. Tutaj ona wykłada w tej chwili na Harvardzie, bardzo poważna naukowczyni polska. I powiedziała, że to jest ta różnica, że właśnie w Stanach, jak jesteś na jakimkolwiek evencie, mówiąc z angielskiego, podchodzisz do ludzi z otwartością, z ciekawością poznania nowych ludzi. tego, co mają do powiedzenia albo ich osobowości po prostu. I tyle. I to jest przyjęte. I nigdy nie wiadomo, tak jak ty powiedziałaś, Zosiu, co z tej relacji wyniknie. Dokładnie. Może wyniknąć coś wspaniałego, może nie wyniknąć nic, ale nie mamy nic do stracenia. Najwyżej wypiłyśmy razem kawę.
Dokładnie. A co się stanie, jeżeli nic z tego nie wie? Co jest, co by się stało, gdybym podeszła do ciebie i powiedziała: cześć, jestem Dorota, ja muszę lecieć, przepraszam, tak. I wyszła. Co?
No i tyle, tak.
Tyle, wiem, że jesteś Dorota, super, fantastycznie, poznałam cię i na tym może się ta współpraca albo ta znajomość może się skończyć, ale jeszcze nikt, nawet osoba starsza czy osoba najbardziej profesjonalna, sławna, cokolwiek, do której podeszłam, jeszcze nigdy jakby nic mi się złego nie stało z tego, że się po prostu komuś przedstawiłam.
No, oczywiście.
I takie bycie otwartym, pozytywnym, z uśmiechem naprawdę nic nie może zaszkodzić, a jeżeli już, to tylko przynieść coś pozytywnego.
I to jest wspaniała konkluzja naszej rozmowy.
Super.
Bądźmy uśmiechnięci, otwarci na innych ludzi, poznawajmy ich i czerpmy z ich wiedzy, intelektu, serca, potencjału.
Dokładnie.
Bardzo serdecznie dziękuję, Zosiu. Jesteś najmłodszą uczestniczką tego podcastu, niezwykle inspirującą. Mi też otworzyłaś trochę oczy na coś, co ja intelektualnie mam w sobie, że młodzież to przyszłość, ale że jednak trzeba się bardzo otworzyć na młodych ludzi, tak aktywnych, tak ambitnych i tak inspirujących. Dziękuję bardzo.
Super. Dzięki, cieszy mnie to bardzo i dziewczyny albo mamy
tak.
W publiczności zapraszamy naprawdę do programów Girls Future Ready. Robimy fajne rzeczy i robimy to dla was. Wszystkie nasze programy są za darmo. Jeszcze raz @girlsfutureready, czyli dziewczyny gotowe na przyszłość na Instagramie, Facebooku i LinkedInie. Naprawdę was zapraszam i mam nadzieję, że was zobaczę niedługo. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę i się bardzo cieszę, żeśmy się tak w nietypowy sposób może poznały.
Nietypowy, szybki, skuteczny. My jesteśmy obydwie zadaniowcami, w związku z czym raz, dwa, trzy, pach, pach i robimy.
Dokładnie.
Gratuluję jeszcze raz nagrody Forbesa, bo jest to nagroda spektakularna. A wy dziewczyny i mamy dziewczyny i ojcowie też, pamiętajcie o tym, że warto zawalczyć o siebie, zgłaszać się do takich programów jak prowadzony przez Zosię, a ja państwa wszystkich zapraszam serdecznie do Na Temat, co tydzień w środę o godzinie 20 na kolejne odcinki Halo Haller. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.